No więc, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że po raz kolejny się spotykamy. Serdecznie Was pozdrawiam z Singapuru. W sensie nagrywam to w Singapurze, więc zupełnie jakichś innych dziwnych porach czasowych. U mnie już jest głęboka noc, u Was jeszcze popołudnie. Ale to oczywiście w niczym nie zmienia naszych historii, bo skądkolwiek one by były, skądkolwiek byłyby czytane, skądkolwiek byłyby pisane, no to zawsze tak samo ciekawe. Kochani na początku, wybaczcie, połączyło mi się kochani z na początku, kochanku, no to ładne. Więc kochanku, posłuchajcie kilku komentarzy na początek tego odcinka. Najpierw, kochani, komentarz, który podsumowuje bardzo wiele komentarzy, które się pojawiły pod ostatnim odcinkiem, zaraz wytłumaczę. Lokigang pisze tak. Ja poszukuję kochającej mamy, a ty masz ich zatrzęsienie, ojcze. Zazdraszczam. Moi drodzy, pod ostatnim odcinkiem, kiedy przeczytałem komentarz pewnej mamy, która chciała być moją mamą, w sensie traktuje mnie jak syna, bo jestem w takim wieku, mama w takim wieku, to bardzo wiele oczywiście pań, takich w okolicach tam 70, 80, napisało komentarze, że również traktuje mnie jak syna. Drogie panie, oczywiście jestem bardzo wdzięczny, ale bardzo bym prosił, żeby się tu jednak zainteresować niejaką Loki Gang. Chociaż nie wiem, czy to jest dziewczyna, czy chłopak. To w sumie też prawda, bo tu poczekajcie, ja poszukuję kochającej mamy. Zazdraszczam. To może być i chłopak, i dziewczyna, więc w sumie nie wiem, od kogo to jest komentarz, ale proszę się o innych przede wszystkim zazdrościć. Co mi się w ogóle słowa dzisiaj mylą? W sensie zatroszczyć. Mnie już tych wszystkich mam wystarczy. Bardzo wam, drogie mamy, dziękuję i pozdrawiam. Kamila z kolei pisze tak. Szczęść Boże, syn wrócił w piątek o 3 rano. Policja przyprowadziła go do domu. Jest cały i zdrowy, ale teraz musimy dużo pracować nad nim. Chodzi o psychologa, bo bardzo się zmienił. Nie chcę rozmawiać, dlaczego tak zrobił i gdzie był. Dziękuję wszystkim za modlitwę i Tobie, Ojcze. Dziękuję w ogóle. To, kochani, jest dopełnienie tego komentarza, który Wam czytałem tydzień temu. Bardzo prosiłem właśnie o jakiś sygnał, co tam z synem, bo się wtedy zagubił. No super, po pierwsze, że się znalazł. To wiem, że może być trudne. Bądźcie przy nim. Nigdy nie osądzajcie. Wspierajcie zawsze, bądźcie do dyspozycji, tak jak będzie potrzebował. Tak, szukajcie dobrej pomocy też dla niego, jeżeli potrzeba. Bardzo za was się modlę. Bardzo was ściskam i bardzo pozdrawiam syna przede wszystkim. Marta z kolei pisze tak. Drogi Adamie, szacun za niechęć do nowomowy. Pełna zgoda. To, kochani, też było w ostatnim odcinku. Ostatnio z mężem też o tym rozmawialiśmy, a że obojgu nam się przytyło, to ostatecznie skonstatowaliśmy, że w takim razie nie jesteśmy grubi, tylko w kryzysie nadwagowym. Bardzo mi się podoba to określenie. Ja jestem od jakichś, nie wiem, 30, może nie, no, ale od 20 paru lat jestem w absolutnie kryzysie nadwagowym, albo trzeba by to jakoś gorzej jeszcze nazwać. Bardzo Was, kochani, pozdrawiam. Mam nadzieję, że się dalej nie przytyję, tylko że się coś zmarnuje. Renatka pisze. Dzień dobry, ojcze Adamie. Słucham ojca od roku, ponieważ córka robiąc obiad czy sprzątając, słuchała ojca, a ja zaciekawiona, czego słucha, dołączyłam do niej. Teraz córka się wyprowadziła na swoje i kontaktując się, pytamy siebie nawzajem, czy jesteśmy już po porannym wstawaku, a ja nadrabiam historie potłuczone przy codziennych czynnościach. Teraz najwięcej przy zbiorze borówki amerykańskiej. Serdecznie proszę o błogosławieństwo, żebym nie padła przy tym, bo klęska urodzaju. Ale to chyba dobrze, lepiej jak jest klęska urodzaju, jeżeli chodzi o takie owoce, w ogóle o jakiekolwiek, wiecie, żywności, niż żeby miało nie być, nie? Ale oczywiście, Renatko, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i też pozdrawiam córkę, że właśnie dzięki jej temu głośnemu słuchaniu do Ciebie gdzieś tam odcinki dotarły. Bardzo mnie to cieszy. I kochani, ostatni komentarz od Igora, który pisze. Uff, nadgoniłem wszystkie HP w pracy, laminując zderzaki do ciężarówek. Słuchanie HP wciąga jak bieganie po bagnach, po prostu po uszy. Jako świeży słuchacz Langusty chłonę resztę ojca filmów. Bóg zapłać, pozdrawiam. I gorze, ja zawsze wybieram jakieś takie dziwne zawody, w sensie nie chcę powiedzieć, że twój zawód jest dziwny, ale nie oszukujmy się, jest dziwny. Co to w ogóle znaczy laminować zderzaki do ciężarówek? Nie wiem, gdzie w ogóle się laminuje cokolwiek. Znaczy, no rozumiem, że trzeba coś tam pewnie je zalaminować, bo to, żeby były chronione, żeby tam były, nie wiem, nieodblaskowe, coś tam, nie znam się. Ale że, no właśnie, słuchacie historii potoczonych laminując zderzaki do ciężarówek. To jest po prostu hicior. że wy tego słuchacie przy takich różnych dziwnych, ciekawych czynnościach i zajęciach. Dobra, kochani, tyle wstępu, robimy czołóweczkę i potem będzie historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Marcinie, co mamą był zniewolony. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, serdecznie Was witam we właściwej części naszego podcastu i zapraszam na historię Marcina. Jak zauważyliście, kochani, ostatnio się pojawiło sporo historii męskich, no bo też po tych różnych tam przytykach, które by panowie się jakoś wzięli i wysyłają te różne historie, więc staram się też, jeżeli są ciekawe, takie, które warto przeczytać, w sensie nowe tematy i tak dalej, no to wybieram. Takiego tematu myślę jeszcze nie było, chociaż oczywiście wątki się o tym temacie pojawiały już, a szczególnie nie było też z perspektywy mężczyzny, więc to w ogóle bardzo, bardzo ciekawe. Więc kochani, posłuchajcie proszę tejże historii Marcina. Szczęść Boże, ojcze Adamie. Szczęść Boże. Tutaj pada imię. Nie było tam prośby o zmianę imienia, ale zmieniłem twoje imię. Więc tutaj Marcin. Mama. Najwrażliwsza, najukochańsza. Opiekunka i towarzyszka pierwszych lat życia. Cierpliwa i wyrozumiała. Pomocna i ofiarna. Zaiste obraz samego Boga w całym jestestwie kobiety i matki. Mamusia, krzątająca się w niemal każdym aspekcie życia swojego dziecka, dumna i szczęśliwa, troskliwa i współczująca, jak lwica broniąca dobra swego maleństwa. No to wam opowiem historię mojej mamy. Od dzieciństwa po dziś, a mam już ponad pół wieku, definiuję matkę jako niezmiernie wymagającą od innych, porównującą się do innych, wywyższającą się nad innych, zawistną o innych, pyszną i przebiegłą w stosunku do innych, zwłaszcza swoich bliskich. Cel? Stanąć na piedestale, gloryfikując swoje poglądy i przekonania, nawet po trupach. Pochodzę z rodziny dwudzietnej, bo tak było wygodnie. O tradycji katolickiej, no bo tak było po prostu. Niestety ojciec był osobą wycofaną z roli rodzicielstwa na skutek oziębłości emocjonalnej spowodowanej stylem wychowania, no ale jakoś był, pracował, czasem rozmawiał i na swój specyficzny sposób w sumie kochał, szczególnie w ostatnich latach swojego ziemskiego życia. Matka pochodząca ze wsi miała bardzo duże aspiracje, których nie udało się jej osiągnąć, więc jak to bywa, scedowała je na dzieci. Życie mojej siostry było pasmem cierpień, ale to nie o niej będzie ta historia. Od dziecka miałem być lepszy od, no właśnie, mądrzejszy niż i tak dalej. Bardziej domyślny i świętszy aniżeli, i tu se dołóżcie. Oczywiście byłem dzieckiem mającym swoje ograniczenia, więc w domu często byłem wyszydzany, okpiwany, ale najgorsze były te komentarze i porównywania do sąsiadów i kolegów ze szkoły. Całkowicie straciłem pewność siebie i wiarę w moje siły. Moje sukcesy były sukcesami matki, zaś moje porażki, oczywiście, no cóż, były tylko moje. Gehenną były notoryczne wypominania, ile to rodzice poświęcili, ile ich kosztowałem, choć nie byliśmy bogaci, na nowe meble czy sprzęty jakoś tam starczało, a ja chodziłem w tanich ciuchach, często po siostrze i nie ukrywajmy, w szkole mi się za to dostawało. Po latach zrozumiałem, że padłem ofiarą psychotechniki, która miała na celu kompletne uzależnienie mnie od rodziców, czyli de facto od matki. Muzyka i książki to świat, w który uciekałem od codzienności. Wierzyłem w Boga, choć jak zauważyłem, inaczej niż rodzice, ale o tym później. Mój brak wyrazistości i raczej skryta, wrażliwa osobowość nie przysporzyły mi przyjaciół. Ciężko pracowałem w szkole podstawowej, nie mogąc liczyć na najdrobniejszą pomoc ze strony rodziców. Oczywiście dobre stopnie, wiecie, to zasługa i chluba matki, słabsze, to już wiecie, oczywiście moje. Za wszelkie potknięcia byłem karcony, nawet te, które nie wynikały z mojej winy, lecz rzutowały na krystaliczny obraz mojej matki. Liceum, oczywiście najlepsze w województwie, a jakże, powód do dumy i triumf mojej matki, dla mnie czteroletnie piekło psychicznego wyobcowania, wkuwania, dorastania i dojrzewania, przez które musiałem przechodzić absolutnie sam, znosząc upokorzenia zgotowane przez los, czyli przez matkę. Pojawiły się ograniczenia i kontrola nad moim życiem, emocjonalny szantaż, w końcu złorzeczenia. Jedynie jakoś dzięki Bogu i wierze nie upadłem do stanu, z którego musiałbym być ratowany przez innych, Chociaż z drugiej strony, jaki byłby to wstyd. Matka często mówiła, że wiele może wybaczyć i tolerować, ale syna alkoholika czy narkomana to nie. No więc musiałem spełnić te oczekiwania. Koniec końców, maturę zdałem doskonale, wyjechałem w świat, usamodzielniłem się, ale nigdy, no niestety, nie zerwałem pępowiny, bo nie umiałem po prostu. Byłem już tak uzależniony tą relacją, tak mało mężczyzny było we mnie, że po prostu brzydziłem się sam sobą. Matka dzwoniła, kontrolowała, doradzała, narzucała, wymagała, podejmowała decyzje i tak w kółko. Czasem też pomagała, ale tylko wtedy, gdy miała w tym jakiś wyraźny swój interes. Ojciec stał się z czasem posłuszny i jednomyślny z nią we wszystkim. Po latach zrozumiałem, że matka chciała widzieć we mnie tego, kogo nie widziała w mężu, mieć to, czego nie miała w mężu. No i tu dochodzimy tak naprawdę dopiero do historii właściwej. Poznałem tą jedyną, światło mojego życia i ogień mojego serca, dziewczynę, która nie tylko wypełniła moje marzenie o własnej rodzinie, jakże innej od tej dotychczasowej, jak miałem nadzieję, ale też choć częściowo odbudowała moją męskość i wiarę w siebie. Po niespełna 2 miesiącach oświadczyłem się tak szybko. Z radością oznajmiliśmy to rodzicom, no i w jednej chwili jedna z najważniejszych chwil naszego młodego życia, życia młodego mężczyzny została zdruzgotana. Wściekłość matki, łzy i krzyki spowodowały szok i kompletne zaskoczenie. Była wściekła, że się oświadczyłem. No cóż, ponoć, jak się potem okazało, nie kupiłem pięknych kwiatów dla mamy. Tak mnie uświadomiła jej koleżanka z pracy. No ale prawda była taka, że moja wybranka nie pasowała rodzicom, zwłaszcza rodzina, z której pochodziła. Wyidealizowany świat marzeń matki zderzył się z moim światem, ale nie byłem już sam. Silna osobowość, na szczęście mojej narzeczonej, stała przy mojej nadwątlonej. Cóż, po kilku dniach oświadczyłem się jeszcze raz, żeby odbudować w nas zniszczone pierwsze wspomnienie. Kupiłem kwiaty, tak jak kazano, i wino, i ponownie oznajmiliśmy naszą radosną wiadomość. Tym razem, przynajmniej na razie, obyło się bez ekscesów. W związek sakramentalny weszliśmy po pół roku od poznania. Dlaczego? Oboje wiedzieliśmy, że jesteśmy dla siebie, choć młodzi wiekiem, to podobni do siebie i naprawdę chcemy być. Oboje chcieliśmy uświęcić nasz związek jak najszybciej. Te pół roku było nieustannym polem bitwy, w którym matka starała się obalić moje zauroczenie, wyciągając brudy na rodzinę mojej przyszłej żony, starając się z całych sił zdyskredytować i podkopać zaufanie, jakim obdarzyłem moją wybrankę. Nie udało się. Ślub i wesele przygotowane przez nas samych z olbrzymią pomocą rodziny żony był jednym z najpiękniejszych wydarzeń naszego życia. Moja rodzina odmówiła pomocy przy organizacji. Generalnie sprawiała tylko trudności, a za wkład finansowy udzielony przy wydarzeniu słuchaliśmy epopei wyrzutów i niezadowolenia przez kolejnych 10 lat. Małżeństwo to przygoda na całe życie i jak to życie, czasem cieplej i piękniej, czasem chłodniej i ciemniej. Zauroczenie, wiadomo, też trochę opada, zaś miłość zaczyna się hartować w ogniu wzajemnych spraw, obowiązków, trudności i wyrzeczeń. W naszym przypadku ten ogień był non-stop podsycany przez matkę. Wiecznie niezadowolona, nieusatysfakcjonowana, lubowała się we wbijaniu przysłowiowej szpili przy każdym możliwym spotkaniu. Czyniła to na tyle perfidnie, żeby nie wzbudzać podejrzeń co do swoich intencji. A ja, no nie pomnę na doświadczenia i spętania przeszłości, dawałem się niestety wkręcać w machinę nienawiści kierowaną do teściów i na moją żonę. Z czasem też zacząłem wierzyć w pewne sugestie, podejrzenia i tylko łzy ukochanej na chwilę doprowadzały mnie do pionu. Jako osoba z DDA, moja żona wytrzymała stosunkowo długo, bo około 10 lat. I potem nadszedł kryzys, w którym moja matka wplątywała i wykorzystywała nasze dzieci, a było ich już troje, przeciwko żonie i jej rodzicom. Dopiero po latach się dowiedzieliśmy o technice babci polegającej na oczernianiu matki i gloryfikowaniu ojca, stosowanej przez moją rodzicielkę w tajemnicy przed nami. Dzieci musiały obiecywać, że nic nam nie będą mówić o tej stronie kontaktów z babcią. Starsze córki uwierzyły, że rodzice będą się rozwodzić. Naprawdę, to im wmówiła. I rozpoczął się dramat. Dramat, który rzutował na psychikę moich córeczek jeszcze przez bardzo wiele lat. Gdy za dużo łez zostało przelanych, za wiele zostało wypowiedziane, za dużo cierpienia zadane, wtedy przyszło w końcu zrozumienie, że oto wymarzona rodzina staje nad przepaścią. Głośno i żarliwie wołałem do Pana Jezusa o pomoc, a On przyszedł i pomógł poodcinać pępowinę, poukładać co rozsypane, wzmocnić co popękane, skleić co potłuczone. Poznałem wtedy nauki pana Jacka Polikowskiego oraz świętej pamięci księdza Piotra Pawlukiewicza. Naprawdę głęboki ukłon i Bogu dzięki za obu pedagogów. Nauczyłem się wtedy pomału, jak być mężem i ojcem. Nie tylko synem. Ale to nie koniec historii. Przyszło piękne poznanie Boga. Naprawdę czas miałem wrażenie oświecenia duszy i odnowy wiary, radykalna zmiana życia, gdzie to Pan Bóg zajął należne mu miejsce w naszej rodzinie. Urodziła się czwarta pociecha, życie ruszyło nowym tempem do przodu. Matka zachorowała. Diagnoza poważna, strach przed najgorszym i w tym wszystkim moja kochana żona troskliwa i opiekuńcza dla teściowej. Operacja i rekonwalescencja nie trwały długo, potem było pojednanie i przeprosiny, łzy wzruszenia i pierwsze potraktowanie mojej żony jako swojej córki. Niestety to pierwsze było też ostatnie. Potem wszystko wraca do normy. Powracają wszystkie demony. Matka ruszyła w swój diabelski, waleczny kolejny raz. Tym razem nie uległem i nie dałem się wciągnąć. Broniłem żony i teściów. Coraz częstsze były długie przerwy w kontaktach. W międzyczasie zachorował ojciec i po krótkim czasie zmarł. Winą za to zostałem obarczony ja. Ponoć przez moje zachowanie, wyobcowanie i brak szacunku dla rodziców, szczególnie matki, nabawił się tata raka. Matka została sama w domu, w dużym domu i z dużymi oczekiwaniami wobec wszystkich. Początkowa pomoc samotnej wdowie poczęła przekształcać się w jakże znany model psychotechniki stosowany w przeszłości. Ale ja byłem już inny. No lepiej późno niż wcale. Żyjąc w łasce uświęcającej wraz z żoną odpieraliśmy wszelkie próby ataków. Działaliśmy we wszystkim razem, ograniczając spotkania sam na sam do minimum. Oczywiście nie obyło się bez ataków i histerii i złorzeczenia w naszym kierunku. Powtarzałem tylko w duchu, że matki się nie wybiera, jakoś to muszę znosić. W sakramencie spowiedzi coraz częściej słyszeliśmy, żeby zerwać kontakty i zamknąć drzwi przed tą toksyczną osobą, ale powtarzałem, to jest przecież matka. I tak mijał rok za rokiem. Trójka dzieci dorosła i poszła w świat. Otaczamy je miłością i szacunkiem w dokonywanych przez nie wyborach. Mam poczucie krzywd, jakie dopuściłem do ich udziału w relacji z moją matką, ale uczę, że zawsze mogą na mnie polegać, nie ocenię, nie skrytykuję, może trochę nie przyklasnę, jeśli coś mi się nie spodoba, ale pociechą jest dla mnie to, że wszystkie moje dzieci uważają mnie za najlepszego tatę na świecie, chociaż wiemy oczywiście jak jest, bo tak w ogóle ten dobry to jest tylko jeden, ten w niebie. Nasze ostatnie dziecko cierpi na ASD i pewną formę ADHD. Dla niewtajemniczonych to inaczej funkcjonuje po prostu i postrzega rzeczywistość. Do niedawna nie rozumieliśmy, dlaczego nasza ostatnia pociecha zachowuje się w pewien inny, niezrozumiały dla nas sposób. Sądziliśmy, że za wszystko odpowiedzialna jest niedawna pandemia i wyobcowanie, któremu zostały poddane dzieci. Za późno się zorientowaliśmy, że to coś bardziej poważnego, tym bardziej, że symptomy przybierały na sile z czasem. Doszło do dramatu w naszym wewnętrznym rodzinnym gronie. Matka triumfowała. Kompletnie nieobeznana z problemem, zwalała wszystko na karb naszego wychowania i mógłbym przysiąc, że jej postawa zdawała się mówić, a macie za swoje. Kiedyś przechodziliśmy przez epizod psychiatrów i psychologów w okresie dojrzewania naszej starszej pociechy. Moi rodzice więcej wówczas zaszkodzili niż pomogli, więc tym razem zdecydowaliśmy się nie wtajemniczać matki w szczegóły postępowania, tym bardziej, że wszystkie diagnozy i orzeczenia byłyby wykorzystywane przeciwko nam. Pamiętacie tą domenę, sukces dziecka jest moim sukcesem, a problem dziecka jest jego problemem? Tak w pojęciu matki zawsze we wszystkim przesadzaliśmy. Nic nie mogło być tak poważne i niebezpieczne, jak z żoną twierdziliśmy. Ona, matka, wie lepiej. I na tej kanwie moja matka doprowadziła do poważnego zdarzenia, oczywiście jak się okazało w tajemnicy przed nami, na skutek którego moje dziecko doznało głębokiego wstrząsu, z którym będzie musiało żyć. Wybaczcie, nie będę opisywał, do czego dopuściła się moja matka, ale takiego wstrząsu nie życzę żadnemu dziecku, żadnemu ojcu. Mój świat na chwilę stanął wtedy, ale nie runął, bo na szczęście ma solidny fundament. Ten cios, bolesny dla obojga rodziców, jest przez nas przyjęty i powoli leczony. Jesteśmy w tym razem całą rodziną, ale już bez matki. Jej czas się skończył u nas. Świadoma niebezpośrednio wyrządzonego zła i jego konsekwencji, odmówiła stanięcia w prawdzie i przeproszenia nas rodziców za doprowadzenie do tego wydarzenia. Ona jest zawsze za życia święta. My jej przebaczyliśmy, no ale drzwi pozostają zamknięte, bo ona nie chce. Zdecydowałem się spisać tę smutną historię, bowiem dużo słyszę o problemach małżeńskich wynikających z niedojrzałości emocjonalnej mężczyzn. Niestety jest to choroba tego pokolenia, sam jej uległem w pewnym okresie czasu, przez długi okres czasu. Nie można jednoznacznie mówić o winie, ale trzeba podjąć wszelkie środki do zwalczania symptomów tej choroby. Jeśli z tej historii wybrzmi ta jedna jedyna prawda, żona jest najważniejsza dla męża, a mąż dla żony, nie będzie to czas stracony dla słuchaczy. PS. Jeśli moja historia zostanie odczytana pięknym głosem ojca Adama, pragnę zadedykować ją mojej ukochanej żonie jako zadośćuczynienie za wszystkie wylane przez nią przez te lata łzy. Serdecznie pozdrawiam. Marcin. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za Twoją historię. Bardzo dziękuję za tą trudną historię, jak rozumiem, też historię, która w sumie jeszcze jakoś trwa, nie? Chociaż na razie no jakoś mocno się odcięliście od mamy i to w ogóle uważam bardzo dobrze. Kochani, tak, jedyne w sumie zdanie, które powinno wybrzmieć z tej historii, tak jak Marcin to napisał, no jest właśnie to. Dla męża najważniejsza jest żona, oczywiście po Panu Bogu, a dla żony najważniejszy jest mąż. Kochani, takich historii z uzależnieniem od matki, bądź męża, bądź żony, bo to oczywiście nie jest tylko kwestia domena mężczyzn, czasem też żony potrafią być uzależnione od swoich matek, od ojców pewnie też, ale jakoś mam wrażenie, że rzeczywiście z tymi ojcami bywa rzadziej, bo to nie jest, że tak powiem, pozytywna wiadomość, tylko chodzi o to, że bardzo często tych ojców nie ma i trudno się od nich uzależnić, nie? Wtedy bardziej uzależnieniem jest po prostu właśnie pewien brak taki emocjonalny, który wynika z braku ojca, nie? Natomiast z nadmiernego bycia z matką no, bierze się coś takiego. To jest historia mi bliska, bo może część z Was wie, no ja miałem skomplikowane relacje, szczególnie z moją mamą. Zresztą nagrałem jakiś taki odcinek, kochani, i wszystkim, którzy tego doświadczają, to najbardziej go polecam. To jest taki odcinek w serii Pachnidła, na pewno pamiętacie. On się chyba nazywa Toksyczni Rodzice, chyba tak. Gdzie opowiadam w ogóle właśnie o uzależnieniu od rodzica i też opowiadam trochę swoją historię uzależnienia od mojej mamy, która mnie kochała po prostu niezwykle zaborczą miłością. I tego, jak ja się z tego krok po kroku wyzwalałem, też o bardzo konkretnych krokach, które podejmowałem. Kochani, bo oczywiście, że historia nierówna i pewnie wiecie, zawsze może być lekko, że tak powiem, za duża miłość matki, która wcale nie wymaga żadnego odcięcia, tylko jakiegoś prostowania. I chociaż jest czasem zmaganiem się, to, że tak powiem, żadne odcinanie się nie jest potrzebne, tylko jest po prostu próba ustawienia tej relacji w dobry sposób. No ale może dojść do czegoś takiego, kiedy jeszcze mamy do czynienia właśnie z jakąś osobą toksyczną wręcz, nie? No, że jedynym wyjściem jest, kochani, odcięcie się. Kochani, tutaj nie ma oczywiście żadnych reguł, kiedy, jak, na ile, co powinno wreszcie sprawić, że się odcinamy. To trzeba by o każdej sytuacji pogadać bardzo konkretnie, nie? Zobaczcie, tu jest taki moment jakby taki kulminacyjny, nie? Kiedy ta mama w jakiś tam tajemny jeszcze sposób, no zrobiła coś, co bardzo wpłynęło na to dziecko, przeżyło jakąś traumę, nie? O tym no, autor nie pisze, absolutnie to oczywiście szanuję. Nie wszystkie takie rzeczy muszą być nazwane. No, ale to jakoś przelało, jak to mówimy, czarę goryczy, nie? I trzeba było postawić pewne nie. Czy może trzeba było zrobić to wcześniej? Może. Tego nie wiem. Nie znam, jakby wiecie, no nie towarzyszyłem mi w tej historii, nie? Na pewno, Marcinie, jeśli mogę zasugerować jedno, chociaż rozumiem, że oczywiście jesteś już gdzieś dalej w tej historii, tutaj rzeczywiście się dokonało bardzo dużo różnych uwolnień. Super, że słuchałeś właśnie też i trochę Jacka Polikowskiego, trochę księdza Piotra Pawlukiewicza, ale może by też warto, chyba że to robiłeś, jednak też z jakimś specjalistą pogadać, nie? W sensie, bo w tobie muszą być różne mechanizmy przez lata wypracowane przez to właśnie psychotyczne takie narcystyczne zachowanie mamy, która nieustannie wzbudzała w tobie poczucie winy, tak, odzierała cię z męskości i tak dalej. Może oczywiście jesteś już po jakimś takim procesie przyglądania się temu, nie tylko w duchowy sposób, nie, tylko też taki czysto psychiczno-emocjonalny, bo to potrafi robić spustoszenie. Kochani, we mnie jestem przekonany, bardzo wiele moich grzechów, moich upadków, ja nie chcę oczywiście obarczać za nie moją mamę, bo to potem były moje wybory, ale pewnego rodzaju deficyt, który we mnie się wziął, który potem doprowadzi do tych grzechów, bierze się dokładnie z tego, co moja mama we mnie zrobiła. Podstawowym mechanizmem przez lata, myśmy to na szczęście potem jakoś naprostowali, ale przez lata był mechanizm wzbudzania poczucia winy, nie? Ja byłem nieustannie obarczany winą. Na tym w ogóle działa najlepszy mechanizm uzależniania, bo uzależnianie polega na poczuciu winy. Wtedy ktoś, chcąc zniwelować to poczucie winy, no niby oddaje uwagę, miłość i tak dalej tej osobie, która to poczucie winy wzbudza. I na mnie tam się zbudowało bardzo wiele deficytów, z którymi niektórymi do dzisiaj się oczywiście jakoś tam świadomie już, bo wiem, jak one działają we mnie, nie? Jakby mierzę. I pewnie z niektórymi się będę mierzył do końca życia, to się też nie ma co oszukiwać. I dlatego one mnie w pewnym momencie, oczywiście to już z mojej winy, bo to były moje decyzje, doprowadziły do takich albo innych rzeczy, nie? I warto takie rzeczy sobie przepracowywać, bo one zostawiają ślad, one zostawiają mechanizmy, one zostawiają swego rodzaju takie wręcz automaty w nas, nie? Które potem różne rzeczy wzbudzają. I wystarczy, że wydarzy się jakaś podobna sytuacja i w nas się po prostu uruchamia mechanizm latami trenowany przez właśnie złą mamę, złego tatę. Oczywiście też, kochani, żeby to było jasne, tą mamę trzeba kochać, trzeba się za nią modlić. Tak, w tej chwili robicie to na odległość i w ogóle bardzo dobrze, żeby to było jasne. Miłość nie polega zawsze na tym, że jesteśmy przy kimś. Nie, czasem właśnie miłość polega na tym, że musimy się odciąć od kogoś, ale jednocześnie go nie skreślamy, nie zapominamy. Bardzo cię, Marcinie, proszę, żebyś za swoją mamę podjął modlitwę, żebyś za swoją mamę za uwolnienie jej serca, za to, żeby jej serce się nawróciło, bo ona po prostu potrzebuje głębokiego nawrócenia, na pewno potrzebuje terapii i tak dalej. Na którą oczywiście pewnie nie będzie miała nigdy ochoty, póki co nie, bo jest święta za życia. No tak, tak to niestety działa. Podejmij za nią drogę modlitewną, za to, żeby twoją mamę ratować, bo mamę trzeba ratować po prostu. To jest bardzo nieszczęśliwa, bardzo sama zraniona prawdopodobnie kobieta. To się nie wzięło w niej też znikąd, nie? Kochani, ja mówiłem wam o tym momencie w mojej relacji z moją mamą. Ona zaczęła się zmieniać od tego, że ja zobaczyłem, jak bardzo cierpiąca jest moja mama. Nasza relacja moja z moją mamą, ona się pod koniec życia naprawdę bardzo zmieniła i bardzo naprawiła, zaczęła się od tego, że ja jakby przestałem tylko patrzeć na nią jako na kogoś, kto był oprawcą w moim życiu, a też oczywiście był, a nagle zacząłem dostrzegać, Pan Bóg mi to zaczął pokazywać, no wszelkie cierpienia mojej mamy, wszystko co się wydarzyło w jej życiu, co sprawiło, że ona sama była po prostu niezwykle poraniona. I dopiero wtedy, kiedy, że tak powiem, wzbudziło się względem niej we mnie współczucie, nie? Takie naprawdę głębokie współczucie tego, jak bardzo ona cierpi, jak bardzo jest w niektórych miejscach nieszczęśliwa i poraniona, to zaczęło naszą relację zmieniać, nie? Jakby, żebyś, Marcinie, swojej mamy nie skreślił, nie? Tak, mówię, czasem trzeba się oczywiście odciąć. Ja też to zrobiłem w życiu kilka razy, kiedy ja po prostu zrywałem kontakt. I trzeba się też umieć bronić, to jasne. Ale jednocześnie, Marcinie, nie pozwól nigdy, żeby, wiesz, w twoim sercu, w twojej głowie mama stała się po prostu jakimś, nie wiem, potworem, tak? To jest po prostu zraniona osoba. Osoba, która sama bardzo cierpi, bardzo możliwe, że tego w ogóle nie widzi, nie chce dostrzec tego, co robi i tak dalej. Na tym polega to zamknięcie. Módl się za nią. Jak będzie to kiedyś może możliwe, to też proponuj różne formy rozwiązań. Tak, rozumiem, one pewnie często będą nieprzyjmowane, a wręcz traktowane jako jakąś obrazę albo atak, nie? Ale nie skreślaj jej, nie skreślaj. Ona bardzo cierpi i potrzebuje, żeby ktoś się modlił za nią w tym jej cierpieniu, jeśli inaczej nie jest w stanie przyjąć pomocy w tym cierpieniu. Marcinie, dzięki, że napisałeś. To szczególnie właśnie z ust mężczyzny, który zobaczył sobie te różne rzeczy, nie? Który zobaczył też to swoje uzależnienie. To ważne. Dziękuję ci też bardzo żono Marcina, że tyle tam przy nim trwasz, przy tych różnych trudnych rzeczach. Tam bardzo ładne zdanie napisałeś, Marcinie, w pewnym momencie, jak rozumiem, napisaliście, można powiedzieć, że we wszystkim w pewnym momencie zaczęliście być razem, nie? I to dokładnie o to chodzi. To małżeństwo ma być razem. Rodzice są oczywiście od tego, żeby ich kochać, żeby tam, gdzie to jest możliwe, żeby im pomóc, tam, gdzie dają sobie pomóc, żeby im pomóc, bo mogą oczywiście nie chcieć takiej możliwości dać, ale przede wszystkim, żebyście byli w tym razem. To jest najważniejsze jakby w dojrzewaniu z takiej sytuacji, nie? I to jest bardzo piękne w was. Bardzo się za was modlę, modlę się za wasze dzieci, szczególnie za te, które przeżywają tam właśnie różne trudności, o których pisałeś, Marcin. Bardzo wam błogosławię i też modlę się za mamę twoją, żeby Pan Bóg do jej serca się dobrał, żeby Pan Bóg jej serce odmienił, odnowił, oczyścił, uleczył, przytulił, bo ona przede wszystkim potrzebuje, żeby ktoś jej serce przytulił. Tak, sama to uniemożliwia, ja to rozumiem, ale tego jej najbardziej potrzeba. Kochani, to by było chyba na tyle, bo u mnie już naprawdę późna noc i padam już z tych zmian czasowych. Naprawdę robię się stary, bo te zmiany czasowe na mnie już tak wpływają, że to głowa mała. No ale cóż, ponarzekał dziadek. Kochani, bardzo się cieszę, że mogliśmy się po raz kolejny spotkać w potłuczonych historiach. No i tak to się będziemy dalej spotykać pewnie. Tam żeście krzyczeli, żeby nie robić żadnej przerwy, no to póki co nie będę robił. No zobaczymy. Jak już kiedyś padnę i będę chciał przerwy, to po prostu zrobię. Nie pomnę na wasze łzy i złorzeczenia. Ale póki co się, kochani, spotykamy. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam was bardzo, bardzo was pozdrawiam. Miejcie się proszę, kochani, najlepiej na świecie. Jeżeli to jest wieczór, to was utulam do snu. Jeśli to jakaś inna pora dnia, to dobrej reszty czasu. Mam nadzieję, że fajnie spędziliśmy ze sobą pół godziny, w sensie owocnie, w sensie dobrze. I że mogłem wam towarzyszyć w tych waszych różnych czynnościach, między innymi w laminacji zderzaków do ciężarówek. To jest jakiś hit. Lubię te wasze różne czynności, które opisujecie, kiedy słuchacie tych historii, kochani. Dzięki wam wielkie. Do następnego tygodnia. Z Bogiem, ściskam. Pa, pa.